Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek zachęca wiernych do stawania się głosem Jezusa, którego nie da się uciszyć. Papież sprawował w niedzielę palmową uroczystą Eucharystię na placu Świętego Piotra. Biskup Rzymu pobłogosławił palmy i gałązki oliwne. Do Watykanu przybyła także młodzież z wielu krajów. W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Młodzieży.
Papież Franciszek w homilii wskazał na niezwykły charakter niedzielnej liturgii, która przechodzi od entuzjastycznego hosanna do ukrzyżuj go. Odzwierciedla ona nadzieje, radości i cierpienia, sprzeczności ludzi zdolnych do wielkiego miłowania, ale też do nienawiści.
Jak trudno zrozumieć radość i święto Bożego Miłosierdzia tym, którzy starają się usprawiedliwić samych siebie i urządzić. Jakże trudno mieć udział w tej radości tym, którzy ufają jedynie we własne siły i czują się lepsi od innych, powiedział papież. Dodał, że tak rodzi się wołanie tych, którym nie zadrży głos, by krzyczeć: ukrzyżuj go.
Biskup Rzymu zachęcił wiernych do stawania się głosem Jezusa, którego nie da się uciszyć.
W obliczu tych wszystkich głosów, głosów krzyczących, najlepszym antidotum jest spojrzenie na krzyż Chrystusa i pozwolenie, by wyzwaniem był dla nas Jego ostatni krzyk. Chrystus umarł wykrzykując swoją miłość do każdego z nas, do młodych i do starców, do świętych i grzeszników. Krzycząc, wykrzykując swoją miłość do ludzi swoich czasów i naszych czasów. Na Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni, aby nikt nie mógł przygasić radości Ewangelii.
Papież Franciszek otrzymał w niedzielę od młodych ludzi dokument podsumowujący ich naradę w Watykanie. Spotkanie odbyło się przed październikowym synodem biskupów na temat młodzieży.
Dzisiejszy Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się na poziomie diecezjalnym, jest ważnym etapem, etapem w drodze do synodu biskupów o młodzieży, który odbędzie się w październiku bieżącego roku, a także w procesie przygotowań do Międzynarodowego Dnia, który odbędzie się w Panamie w styczniu 2019 roku. W tej drodze towarzyszą nam przykład i wstawiennictwo Maryi, młodej dziewczyny z Nazaretu, którą Bóg wybrał na matkę swojego Syna. Ona kroczy z nami i prowadzi nowe pokolenia w ich pielgrzymce wiary i braterstwa.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W niedzielę palmową w Hiszpanii wyszły pierwsze procesje pokutne. Najpopularniejszą jest La Borriquita, która przypomina o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Gromadzi tłumy ludzi w całym kraju.
Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
La Borriquilla, La Borriquita lub La Borrica wychodzi na ulice miast zwykle przed południem. Costaleros niosą dużą scenę, tak zwane paso, przedstawiającą triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Oślica po hiszpańsku to borrica, stąd nazwa procesji. Cieszy się ona dużą popularnością, szczególnie wśród dzieci. Sympatyczne maluchy ubrane w tradycyjne stroje pokutników, czyli nazarenos, i spadające im na oczy duże kaptury, czyli kapirote, z dumą idą w procesji, mocno ściskając gałązki oliwne. Procesja jest barwna i pełna życia. We wielu parafiach organizowane są również procesje z palmami. Każdy proboszcz stara się o tak zwaną białą palmę z Elcie. Od wieków mieszkańcy tej miejscowości przygotowują charakterystyczne wybielane liście palmowe, które trafiają do parafii w kraju i za granicą. Natomiast po południu wychodzą na ulice Pasos, które przedstawiają sceny pojmania Jezusa, modlitwy w Ogrójcu, biczowania czy też wyrok Piłata. Wzruszenie i łzy zawsze pojawiają się na twarzach, kiedy pojawia się procesja z figurą Matki Bożej Bolesnej.
A w Polsce w niedzielę w wielu miastach odbyły się konkursy na najpiękniejszą palmę. Tu wygranym jest każdy.
Co roku wierni przychodzą do kościołów z palmami, które upamiętniają wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W każdym regionie kraju wyglądają one inaczej. Niektóre to wręcz dzieła sztuki. W murowanej Lipnicy najwyższa palma mierzyła ponad 32 metry.
Konkurs palm wielkanocnych odbył się także w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu.
Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium, powiedział, że palmy, które wierni co roku przynoszą do kościołów, są symbolem miłości do Jezusa Chrystusa.
Niedzielą palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień w Kościele Katolickim. Jest to bardzo ważny tydzień, zwłaszcza Triduum Paschalne, które już niebawem Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę przeżywać będziemy. Niedziela palmowa i palmy, różne ziele, które ludzie przynoszą do kościoła, to nic innego jak symbol naszej wielkiej miłości do tego, który za chwilę pójdzie na krzyż, a potem będzie jego zmartwychwstanie, do osoby Jezusa Chrystusa. I tak się składa pięknie, że po raz drugi tutaj w naszym sanktuarium chcemy też dbać o tradycję, która jest w kościele pięknie pielęgnowana, zachowywana.
Niedziela palmowa nie mogła się odbyć bez konkursów na najpiękniejszą palmę. Taki również odbył się w toruńskim sanktuarium.
W rodzinie pani Marii Zielak własnoręczne przygotowanie palmy stało się już tradycją.
Zawsze rodzice robili palmy, tak, i chodzili z palmą. Niedziela palmowa to już było w domu posprzątane, wszystko zrobione, tylko ostatni Wielki Tydzień to było do kościoła już się chodziło na msze święte i oczywiście w piątki wieczorem jeszcze na gorzkie żale. No jest to dla mnie ogromna radość ze świąt wielkanocnych.
Podczas mszy świętych sprawowanych w niedzielę palmową odczytywany był też opis męki pańskiej.
Polski rząd liczy na zażegnanie sporu z Komisją Europejską i wypracowanie kompromisu. Dużą rolę miałby odegrać tu m.in. przedstawione pod koniec tygodnia przez PiS projekty nowelizujące ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym.
Partia rządząca zaproponowała m.in. zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat. Chce też opublikowania 3 nieopublikowanych orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Według rządzących to wyciągnięcie ręki do Komisji Europejskiej.
Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o tym z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem w kuluarach szczytu Unii Europejskiej, który zakończył się w ostatni piątek. Szef Komisji Europejskiej pozytywnie odebrał nową inicjatywę PiS-u dotyczącą sądownictwa. Zdaniem premiera pojawiła się ogromna szansa na zażegnanie sporu z Brukselą.
Ostatnie posunięcia rządzących dotyczące wymiaru sprawiedliwości niektórzy komentatorzy odbierają jednak jako pewną uległość wobec Brukseli. Takiego zdania jest m.in. politolog Marcin Adamczyk.
Komisja Europejska uzyska z jednej strony szansę pokazania, iż nie wycofała się z obrony praworządności w Polsce, z drugiej strony skłoniła rząd polski do ustępstw. Wydaje mi się, że tak należałoby odczytywać ostatnie posunięcia Prawa i Sprawiedliwości, gdzie była mowa o zmianie ustawy o sądach powszechnych, w których ma być wprowadzone z jednej strony zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn w sądownictwie. Przypomnijmy, to był główny zarzut Komisji Europejskiej dotyczący dyskryminacji kobiet w sądownictwie. Z drugiej strony ma być zmieniony tryb powoływania prezesów sądów. Czy to ustępstwo zadowoli Komisję Europejską, to się okaże, ale nie da się ukryć, że rząd polski w tym momencie będzie mógł się z tego sporu z Komisją Europejską wycofać.
Według posła Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz15 konkretne rozwiązania dotyczące sądownictwa, które budziły wątpliwości, to dobry gest w stronę Komisji Europejskiej, nie oznaczający jednocześnie kapitulacji polskiego rządu w tej sprawie.
To jest na pewno dobra rzecz. To nie jest wywieszenie absolutnie białej flagi, co sugeruje Platforma czy Nowoczesna. To jest gest dobrej woli pokazujący, że rząd polski jest otwarty na propozycje te wewnętrzne środowiska prawniczego, sędziów, opozycji parlamentarnej, ale również te, które są zauważone przez środowisko międzynarodowe. Należy reformować nadal polski wymiar sprawiedliwości, bo w tej chwili mieliśmy do czynienia z elementem kadrowym, ale czekam cały czas na ten komponent systemowy, tak aby Polacy rzeczywiście odczuli zmianę w wymiarze sprawiedliwości.
Europoseł PiS-u Ryszard Czarnecki czeka na finalną reakcję Komisji Europejskiej, ale jego zdaniem polski rząd w sprawie sądownictwa zagrał bardzo sprytnie.
Juncker mówi na dzień dobry przychylnie, no ale też wiemy, że jest tam szereg komisarzy, którzy na przykład chcą karać Polskę za to, że nie przyjęła imigrantów. Natomiast to na pewno jest to sprytne zagranie polskiego rządu, bo w zasadzie ten kompromis to jest tak troszeczkę w gruncie rzeczy bardziej mówienie o kompromisie niż kompromis, no bo rozszerzenie kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa i prezydenta Rzeczypospolitej, a więc dwóch organów władzy zaciekle atakowanych przez opozycję, jest, powiedziałbym, bardzo mądrą zagrywką polskiego rządu, bo to i tak zostanie w rodzinie wszystko, a być może będzie pretekstem dla Komisji Europejskiej do przynajmniej na kilka miesięcy znormalizowania stosunków z Polską.
Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu w grudniu ubiegłego roku. Ostatnie projekty PiS-u dotyczące sądownictwa wychodzą naprzeciw niektórym sformułowaniom, które ujmowała w rekomendacjach Komisja Europejska. Jednocześnie zachowane zostają najważniejsze elementy reformy wymiaru sprawiedliwości.
W Stalowej Woli odbyła się w niedzielę przysięga wojskowa żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego.
Słowa 9. już przysięgi w historii tej brygady wypowiedziało 235 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. W wydarzeniu oprócz władz samorządowych wziął udział także m.in. wiceszef MON-u Sebastian Chwałek.
Przysięga była zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia, które żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej rozpoczęli w Stalowej Woli 10 marca, mówił w rozmowie z Radiem Maryja podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik dowództwa WOT.
Ci żołnierze są po tak zwanym 16-dniowym szkoleniu podstawowym, podczas którego mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami sztuki wojennej, obycia z bronią, odbycia pierwszych strzelań. Taka mniej więcej jest tematyka tych szkoleń.
Z okazji przysięgi listy do żołnierzy WOT wystosowali premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Szef rządu pogratulował żołnierzom decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej i napisał, że wojska te, choć są najmłodszym rodzajem sił zbrojnych, mają ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.
Szef MON-u w liście do żołnierzy WOT zaznaczył, że wstępując do tej formacji potwierdzają oni, iż mimo codziennych obowiązków chcą uczynić coś więcej dla Polski, chcą czynnie wspierać bezpieczeństwo naszego kraju.
A w Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 8,5 tysiąca żołnierzy. 7 tysięcy z nich to żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej, czyli ochotnicy.
Niedługo minie miesiąc od wejścia w życie ustawy ograniczającej handel w niedzielę. W tym miesiącu przypadały dwie niedziele objęte zakazem handlu. Państwowa Inspekcja Pracy, jak i Solidarność otrzymały informacje o próbach obejścia przepisów.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili blisko 12 tysięcy kontroli. Inspekcja wystawiła ponad 50 mandatów karnych, najczęściej w wysokości do 1000 zł.
Michał Wyszkowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zauważa, że grzywny mogą być znacznie wyższe.
Dosyć poważna odpowiedzialność grozi tutaj przedsiębiorcy, który prowadziłby działalność i otwierał sklep wbrew przepisom ustawy o ograniczeniu handlu. Ta odpowiedzialność wiąże się z grzywną, która w maksymalnym swoim zakresie wynosi 100 tysięcy złotych.
A zakaz handlu będzie wchodził etapami. Poseł Krzysztof Ostrowski, który głosował w Sejmie za wprowadzeniem ustawy w tym kształcie, zauważa, że będzie miało to pozytywny skutek.
Forma, która została przyjęta, wydyskutowana w trudnych rozmowach, było przecież sporo nacisków tutaj. Jak mówię, potężne szatany działały, żeby do tego nie doszło, że ta forma takich kroczących wolnych niedziel, że w tym roku dwie niedziele wolne od pracy, w przyszłym roku trzy, w następnym cztery, że to jest dobra forma, bo społeczeństwo w części przyzwyczaiło się do spędzania niedzieli w centrach handlowych i myślę, że ten proces odzwyczajania, jakby pozyskania akceptacji społeczeństwa też dobrze było rozłożyć w czasie.
Według ostatniego sondażu ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę.
Kamil Stoch odebrał w niedzielę kryształową kulę. Nasz mistrz olimpijski po raz drugi wygrał Puchar Świata w skokach narciarskich. Uroczystość odbyła się w Słowenii.
Kamil Stoch był pewny zwycięstwa w Pucharze Świata już od tygodnia. Potwierdzeniem formy były ostatnie wygrane indywidualne zawody na mamucim obiekcie w Planicy.
Skoczek z zębu zdobył 1443 punkty w ramach Pucharu Świata. Polak wyprzedził drugiego Niemca o 373 punkty.
Redaktor Rafał Patyra, komentator sportowy, zwraca uwagę, że Kamil Stoch wygrał w tym sezonie wiele prestiżowych konkursów.
Puchar Świata oczywiście, czyli kryształowa kula. Medal w Igrzyskach Olimpijskich, indywidualny, ale także w zespole. Turniej czterech skoczni. Wygrał turniej Row Air, wygrał ten turniej w Planicy także. Te wszystkie 7 skoków, które było do tego klasyfikowane i liczone. Jest kapitalnym skoczkiem, jest kapitalnym sportowcem, jest pięknym ambasadorem Polski w ogóle na arenie międzynarodowej. Myślę, że czasami sportowcy, którzy odnoszą sukcesy i zachowują się godnie, dają lepszą promocję naszemu krajowi niż wielkie autorytety umieszczone zebrkami w MSZ-ach.
Dobrą formę zaprezentowali także inni Polacy. Dalekie skoki oddawali Stefan Hula oraz Dawid Kubacki.
A jeszcze przynajmniej przez rok biało-czerwonych będzie trenował Stefan Horngacher. Austriak podpisał kontrakt na 12 miesięcy. Umowa zawiera klauzulę o możliwości jej przedłużenia na kolejne lata.
48-letni Horngacher prowadzi biało-czerwonych od 2016 roku, kiedy zastąpił Łukasza Kruczka.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.